Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Dlaczego Polacy nie chcą zakładać firmy? O co trzeba zadbać, by się to zmieniło? I Polacy nadal przepracowani, jak uniknąć wypalenia zawodowego? Amerykański prezydent utrudnia amerykańskim firmom dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Może to szansa na technologiczny rozwój dla Unii Europejskiej i Polski. Zakaz sprzedaży nocnej alkoholu za i przeciw, czy powinien objąć cały kraj? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR, i Aleksandra Harasiuk, dyrektorka operacyjna na Almoera.
Nie wiem, czy dobrze. Almeora.
No, na odwrót. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Własną firmę w ciągu najbliższych 3 lat planuje założyć 3% Polaków. To wynik najniższy wśród badanych 51 krajów. Wynika z raportu przygotowanego m.in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie 83% polskich ankietowanych uważa, że rozpoczęcie działalności gospodarczej jest proste. No to skoro jest proste, to dlaczego Polacy nie chcą zakładać firm? Czy może, no nie powinnam stawiać takiej tezy, biorąc pod uwagę, że tylko 3% Polaków w ciągu 3 najbliższych lat planuje założyć firmę?
Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem.
Izabela Grajek-Czabajska.
Paradoks polega na tym, że wiele osób w Polsce uważa, że założyć firmę jest łatwo. Natomiast kiedy przychodzi co do czego, nie chcą ryzykować. Od 20 lat pracuję z sektorem firm MŚP w Polsce jako strateg marki, jako trener biznesu. Od roku 2015 ze startupami, głównie technologicznymi, ale nie tylko. I myślę, że obserwując zarówno sektor MŚP, jak i sektor startupów, tak źle jak teraz jeszcze nigdy nie było. Zresztą mówiłam to już kilkakrotnie na antenie, że do tej sytuacji zmierzamy i myślę, że właśnie dotarliśmy, a może za chwilę dotrzemy, bo może to jeszcze nie koniec drogi w dół. W mojej ocenie na to składa się kilka elementów. Na pewno nie ułatwia takiej decyzji sytuacja geopolityczna, bo zawsze w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym, taką decyzję o tworzeniu własnego biznesu podejmować trudno. Ale to tylko jeden i niekoniecznie ten główny element, dla którego ludzie nie chcą otwierać biznesów. A te inne, w mojej ocenie na pewno stabilność prawa i przewidywalność wszelkich obciążeń, które nakłada się na przedsiębiorców.
Czyli myślę, stabilności nie ma, tak? Rozumiem.
Tej stabilności nie ma w zasadzie od momentu, kiedy wprowadziliśmy do gospodarki coś takiego jak Nowy Ład. Nie ma jej również dlatego, że nie odwróciliśmy tego, co Nowy Ład nabałaganił na rynku pracy, na rynku w ogóle w biznesie, chociaż deklarowaliśmy, że to odwrócimy. I to też pokazuje wskaźnik upadalności przedsiębiorstw, bo on jest najwyższy od wielu lat. Jednym słowem, przedsiębiorcy to jest taka grupa, o którą się nie dba, którą się eksploatuje, nie myśląc o tym, czy oni przetrwają i co dadzą rynkowi jakby za chwilę. Ale też oprócz tego, oprócz takiej niestabilności prawnej, niestabilności podatkowej, wszystkiego, co dzieje się wokół koszmarnie wysokich składek ZUS, dzisiaj w zasadzie mało która firma jest w stanie ten ZUS pociągnąć, to też myślę, że my mamy takie w Polsce podejście do przedsiębiorców, że nadal je mamy. I to gdzieś się ciągnie od PRL-u, że to są ludzie, którzy drenują, wyzyskują, nie wiem, to są ci źli.
A na razie mamy 90% prawie przedsiębiorców, przedsiębiorczości w Polsce i to są te miejsca pracy. Natomiast co się stanie, kiedy tych firm zabraknie, bo część jeszcze trwa, one się utrwaliły, są wieloletnie, to już są stare firmy i one się rozwijają, niektóre się rozwijają, niektóre upadły, ale co będzie, jak nie będzie nowych?
Niech będzie dużo więcej starych firm. Tak jak chociażby marki
Aleksandra Harasiu,
francuskie czy niemieckie. One mają po 300 lat i nic się im nie dzieje. Natomiast patrząc na rynek polski, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy młodą gospodarką, ale bardzo dynamiczną. Złoty wiek Polski to generalnie bardzo fajna książka, która bardzo dużo pokazuje, jak nasza gospodarka dynamicznie rozwijała się od lat 90. I chyba jest taki moment, kiedy przyszedł przy pierwszym pokoleniu, który wyrósł już w kapitalistycznych warunkach demokratycznych, że zastanawiają się, czy to tak powinno być. To jest pierwsza moja obserwacja. Druga jest taka, że my, pomimo tego, że jest taki przedmiot jak przedsiębiorczość w szkołach średnich, troszkę ten wizerunek przedsiębiorcy mamy nadszarpnięty. Przyczyniają się do tego media, określając przedsiębiorców kapitalistą, pokazując różnego rodzaju anomalia. Przyczyniają się również i przedsiębiorcy, którzy tak robią, więc to jest też wizerunek taki, który jest przedsiębiorczości. Czy jest sens w ogóle prowadzenia firmy w kraju? Ostatnio robiłam takie podejście typowo podatkowe, żeby zobaczyć, gdzie założyć firmę. Czy w zachodniej Europie, czy na przykład na Bliskim Wschodzie. I ten sam przychód na poziomie 100 tysięcy złotych byłby u nas opodatkowany na poziomie 9 tysięcy. W Emiratach nie zapłaciłabym nic, dlatego że tam jest zwolnienie do 345 tysięcy w ogóle z dochodu, w ogóle z podatku od dochodu. W Arabii Saudyjskiej byłoby to 12 tysięcy, ale całość przechodziłaby jako zakat, czyli taka danina raczej na cele religijne. Natomiast nasze również zachodnioeuropejskie kraje, Austria, zwolnienie z VAT-u poniżej przychodu na poziomie 55 tysięcy euro, czy 12 tysięcy dla osób fizycznych w Niemczech. I to są również historie takie, na które ludzie zwracają uwagę. Ale jeszcze są dwie rzeczy. Pierwsza, o której chciałabym się więcej wypowiedzieć, to jest nasza marka Made in Poland. Co to znaczy Made in Poland, jeżeli mówimy nawet przez pryzmat tego, żeby kupować od polskich firm i chcielibyśmy wypromować to, że warto zakładać działalność gospodarczą, warto, żeby ta złotówka i te grosze wracały do całego systemu, było na wsparcie ekosystemu startupów i wszystkie cele inne, które są u nas w gospodarce potrzebne. I co się okazuje? Nie mamy żadnego narzędzia, żeby zweryfikować. Wystarczy zarejestrować firmę w Polsce. Francuska firma produkująca w Chinach, podatkująca na Cyprze, też jest Made in Poland i ma do tego prawo, tak? Nie jesteśmy w stanie w ogóle patriotycznie wydawać tych pieniędzy. Druga historia jest troszkę dzisiaj socjologiczna. O tym już zaczynają mówić analitycy. Jest to tak zwany syndrom bro-ekonomii, czyli produkowanie przez różne systemy, czy w ogóle to się budzi w różnych systemach gospodarczych, ekonomii, która daje produkty i usługi dla młodych mężczyzn. I tak jak pani wspomniała, 375 tysięcy założonych nowych firm w Polsce w tamtym roku, 4 miliony szczególnie młodych osób na rynku kryptowalut. To jest po prostu zupełnie inne podejście do zarabiania. Łatwość bez ciężkiej pracy, zarobku, którą oferują te firmy, oczywiście z ryzykiem, po chłopsku myśląc, że się nie napracują. Natomiast to jest promowane i to musimy również wziąć pod uwagę, że jeżeli stawiamy, czy założyć firmę, czy tak naprawdę wydać pieniądze na warsztat i zaangażować się w spekulacje kryptowalutami, no to generalnie to w umysłach młodych przeważa, zwycięża.
Tylko, że, znaczy tak, zgadzam się z Olą, natomiast tu jest jeszcze taki element, że my często myślimy o zakładaniu firmy, u Oli to wybrzmiało ostatnio, młodych. Natomiast na świecie to nie jest tak, że firmy zakładają ludzie młodzi. I w Polsce to też nie jest tak, że do tej pory firmy zakładali ludzie młodzi. Większość firm, które odniosły odniosły sukces taki rynkowy na świecie, to są startupy zakładane przez ludzi po 40, 50. My często jakby równamy, startup to młodzi. No tak niestety nie jest, tak na szczęście nie jest, bo ten wiek życia się wydłuża. Myślę, że w Polsce tutaj też mamy taką barierę, zresztą też nieraz już o tym dyskutowaliśmy, związaną właśnie z wiekiem. Człowiek, który swoim biznesem chciałby wystartować po 40, 50, 60 w Polsce, w zasadzie jest orany przez system, dlatego że w takim wizerunkowym podejściu takiego człowieka on już nie ma prawa istnieć w ogóle na rynku pracy już też nieszczególnie.
Aż tak źle w tej chwili.
Tak, to pokazują wszystkie badania, które my jako Kariera 50 plus publikujemy, jakby pokazujemy. Tutaj też jest takie, jeśli chodzi o to powstawanie nowych biznesów, taka jedna rzecz do odczarowania w Polsce, mianowicie odczarowanie porażki. W Stanach Zjednoczonych, gdybyśmy przyjrzeli się takiemu pojęciu jak porażka w tworzeniu biznesu, to szybko doszlibyśmy do wniosku, że coś takiego nie istnieje.
Doświadczenie to się nazywa.
To się nazywa doświadczenie, to się nazywa wyciąganie wniosków na przyszłość, to się nazywa budowanie swojej historii. U nas w zasadzie porażka, upadłość firmy, jakieś niepowodzenie w podejściu blokuje już człowieka do kolejnych działań. Nie ma takiego też systemu wsparcia mentoringowego, takiego second chance. Second chance grants na przykład istnieją w wielu krajach, czyli takie wsparcie osób, które z powodzeniem przez wiele lat prowadziły swój biznes, ale z jakiegoś powodu, na przykład zmian rynkowych, ten biznes już nie ma szansy bytu. Takich ludzi nie wygania się na margines biznesu, tylko jakby opiekuje ich doświadczenie po to, żeby mogli przebranżowić się, przełożyć swoją produkcję na inne kawałki biznesu. U nas takie wsparcie w ogóle nie istnieje. Podobnie jak nie istnieje taka edukacja praktyczna, czyli to, żebyśmy w czasie swojego całego kształcenia, zarówno w szkole podstawowej, średniej, jak i na studiach, od razu przekładali wiedzę na praktykę. Od razu wiedzieli. My tutaj jakby wychodzimy od prostych rzeczy. Dzieci uczą się matematyki, nie rozumieją po co. Mnie nieraz pytały dzieci na jakichś takich warsztatach dla młodzieży, jak jeszcze byłam w Parku Naukowo-Technologicznym, jakby po co mi to, tak? Po co mi ta funkcja? Po co mi to?
Tylko zobacz, jest jedna jeszcze kulturowa rzecz. Ameryka fajnie, tylko też wiemy, z jakimi problemami się zmagają osoby, które zostają poza nawiasem tych ludzi sukcesu. Bardzo dużo osób nie ma miejsca zamieszkania, tak? Mieszka w vanach i tak dalej. O tym Ameryka sukcesu nie mówi. Druga kwestia jest taka, że my jesteśmy inni kulturowo, z innego poziomu żeśmy startowali. Wszystko się udawało, kiedy nic nie było na rynku. I dzisiaj ten model zarządczy, który chcieliby ci przedsiębiorcy po 50, którzy nawykli do tego, że udawało się sprzedawać wszystko na pustym rynku, albo mieli tak zwane znajomości i to też wszystko fajnie szło. Myśmy się też jeszcze nie wyuczyli tak zwanego dobrych sznetów. Zresztą cały świat się dzisiaj przestawia na tą ekonomię społecznie odpowiedzialną. Myśmy się tego nie nauczyli. U nas zarządzanie też jest w powijakach. I trzecia historia. Jeżdżę z projektem inkubatora przedsiębiorczości zawodowej od czasu, kiedy mój syn był w szkole zawodowej. I ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają na ustach bardzo fajne hasła wsparcia młodzieży, przedsiębiorczości w Polsce i tak dalej, patrzą na mnie jak na kosmitkę. Ja mówię o bardzo ważnej rzeczy, że my nie mamy takiej inkubacji zawodowców, którzy mają fach w ręku i mogliby od razu ten przedsiębiorstwo założyć i świadczyć usługi. Mówią, ale to jest nieważne, pójdą do pracy, będą pracownikami. No to przepraszam, po co my uczymy kogoś fachu, który może faktycznie już być przedsiębiorcą i wypuszczamy go w to takie tak zwane relacje pracodawca-pracownik. No nie uczymy tej przedsiębiorczości w Polsce, więc jak już dojdziemy do tej pięćdziesiątki, nasze pokolenie pięćdziesiątki, no to generalnie my wieziemy ten cały bagaż, tak? Niektórym się nie powiodło, niektórzy faktycznie się nie dorobili, bo widzą te nierówności u nas też w systemie zarobkowania. No jest dużo takich rzeczy, które na to wpływa. Ja się wcale nie dziwię, że ktoś bez wsparcia rzuciłby wszystko, nawet mając lat 60, bez zasobów i był chętny do założenia firmy i praktycznie walki z całym światem.
Tylko, że ludzie do tej pory to robili. I jak ja się przyglądam temu przez ostatnie 20 lat, to robili to niejednokrotnie. Czasami nawet zaczynając kompletnie od zera.
A w pandemii dużo wróciło na etaty.
Ale właśnie to, tylko powiedziałam na początku, to co się dzieje w makroekonomii, to z czym się zetknęliśmy przez ostatnie lata, konflikty zbrojne, pandemia, o której Ola wspomina, to wszystko na pewno zadziałało tak zachowawczo i jakby jest to zrozumiałe, tylko że my mówię tutaj my, państwo, my nie wyciągamy ludzi z tej zachowawczości. My ich pogłębiamy w tej zachowawczości, bo jakby nie stwarzamy im możliwości do w niektórych wypadkach odbudowania biznesów, które poległy w pandemii, w niektórych wypadkach zbudowania biznesów, w niektórych wypadkach to, o czym mówi Ola, w edukowaniu młodych ludzi do tego, żeby mieli w sobie tę odwagę, żeby wiedzieli, że porażka jednorazowa nie jest końcem świata i że jakby nie raz będziemy w życiu przechodzić przez porażki, nie tylko w obszarze biznesu, zanim osiągniemy sukces. To jest cały, jak widzicie, system naczyń połączonych, żeby to zadziałało. Natomiast bez wsparcia państwa, bez kampanii, które będą pokazywały programy mikrofinansowania, które będą dawały jakieś gwarancje, które będą dawały chociażby to, co mówi Ola, przedsiębiorcom pieniądze na kształcenie tych młodych ludzi. Tak, dzisiaj już oni nie są skłonni, ja się w ogóle nie dziwię, iść na staż za darmo.
No i tych staży pewnie za darmo już niedługo nie będzie, ale chciałam podpytać panie, jakie mogłoby mieć to skutki dla naszej gospodarki to, że tych firm powstaje coraz mniej, a no możemy dojść do ściany w pewnym momencie. No w ogóle nie będą powstawały firmy, tylko co, same koncerny tutaj i jesteśmy pracownikami?
Chyba tak źle nie będzie. Może to w porównaniu mniej powstaje firm, w porównaniu do jakiegoś okresu. Natomiast każda pustka jest zawsze wypełniona przez ludzką energię. Druga rzecz jest, którą uwielbiam opowiadać za granicą szczególnie, czym jest marka Polski i czym są Polacy. My mamy taką w sobie creative tensions, to kreatywne napięcie. Sypie z rękawa nazwiskami, innowacjami, które przez Polaków przez wieki były wprowadzane i możemy być dumni z takich Polaków i to robi wrażenie. My jako Polacy nie jesteśmy nieinnowacyjni, nie przedsiębiorczy, nam brakuje tylko takiego podejścia ryzykanstwa. Jesteśmy świetnymi inżynierami, technikami, mamy niesamowitą zdolność do kreowania takich rozwiązań, które w innych kulturach po prostu gdzieś tam nie wychodzą. My mamy tą zdolność do cwaniakowania i kombinowania, co jest bardzo dużą zaletą w przedsiębiorczości. Natomiast takiego musimy mieć jeszcze dużo edukacji, jak to przemienić na zyskowne firmy. Czyli dodać
zarządzać, nie
zarządzanie,
umiemy.
Marketing, PR. To w ogóle ignorujemy, bo do tej pory się udawało na znajomych wszystko zrobić albo na układach. Natomiast jeżeli to sobie poukładamy w sposób bardzo transparentny i zaadoptujemy te wszystkie rzeczy, nie ma czegoś takiego jak próżnia, do której nie podejdą aktywni ludzie.
Tu się zgadzam i nie zgadzam, dlatego że to wszystko, o czym mówi Ola, dotyczy pokolenia do powiedzmy obecnych 25-6-latków. Natomiast te osoby, które są młodsze, muszą dostać zupełnie inne wsparcie, zupełnie inne narzędzia i zupełnie inny rozwój. Jeśli tego nie dostaną, to będą szły na skróty, tak jak Ola już wcześniej powiedziała, w takie rynki jak kryptowaluta, albo będzie się im wydawało, że po co mam otwierać biznes i po co mam pracować w Biedronce, skoro mogę być influencerem, youtuberem albo whatever.
To też jest przedsiębiorczość.
Tak, natomiast nie każdy może być influencerem, youtuberem.
Nie każdemu się udaje.
I w ten oto sposób produkujemy całą rzeszę osób młodych, bezrobotnych, ponieważ zapominamy, tak jak powiedziałam, na całym etapie kształcenia, zapominamy, że oni kiedyś będą musieli wejść na rynek pracy. Bez względu na to, co studiują, czy studiują ekonomię, czy studiują medycynę, czy studiują mechanikę kwantową, czy studiują cokolwiek innego, kiedyś zderzą się z rynkiem pracy i są do tego zderzenia kompletnie nieprzygotowani.
Izabela Grajek-Czabajska, Aleksandra Harasiuk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Port Gdynia.
A w studio goście, dwie panie, przypomnę, Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR, Aleksandra Harasiuk, dyrektorka operacyjna Almeora. I zostajemy w kręgu rynku pracy. Co czwarta osoba pracuje na urlopie, aż 65% Polaków odpisuje na maile służbowe po godzinach, wynika z badania Work-Life Balance przygotowanego przez livecareer.pl, o czym donosi puls.hr.pl. Prawie połowa polskich pracowników doświadcza wypalenia zawodowego, głównie z powodu nadmiaru obowiązków i zbyt niskiego wynagrodzenia. Wielu z nich zabiera pracę do domu, no albo właśnie wykonuje ją w trakcie urlopu, co pogłębia brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. No i chciałam zapytać panie, jakie to rodzi skutki dla pracownika, dla pracodawcy, w którą stronę zmierzamy, bo to, że 50% z nas uważa, że jesteśmy wypaleni zawodowo, to ja naprawdę nie wiem, jak ta nasza gospodarka się kręci.
Ja przeżyłam wypalenie zawodowe.
Aleksandra Harasiuk.
I powiem szczerze, że to nie jest nic przyjemnego, dlatego że zdaje się nam, że osoby, które są aktywne, biorą wszystko i po nas spływa jak po kaczkach. Tak nie jest. Bierzemy i przeżywamy i jesteśmy aktywni, dlatego że się przejmujemy, jesteśmy lojalni, chcemy robić coś dobrego, widzimy, łączymy kropki i nagle się okazuje, że jednak ten system zarządzania u nas w firmach, chociaż tak modny do studiowania w latach 2000, on troszkę nie przystaje. Zderzamy się z mobbingiem, zderzamy się z różnymi rzeczami, tak jak nepotyzm i tak dalej. Dużo firm jeszcze, szczególnie tych małych, nie nadąża na zapobieganiu temu wszystkiemu. Nie mamy inkluzywnych firm dla kobiet, wcale nie. Generalnie zderzamy się z naszą kulturą i podejściem do takich warunków pracy, które są nam znane i w których jest miło, ciepło, troszkę śmierdząco, ale jest to nasze ciepełko. I taką naprawdę przeciwwagą, to co dzisiaj firmy mogą zrobić, to zadbać niestety o sport w życiu każdego, żeby była ta aktywność jednak ciała, nie tylko ta psychiczna. Z drugiej strony troszkę taki apel do mediów, żeby nie podsycać tych politycznych rzeczy, nie nadawać tych komunikatów głosem krzyczącym, bo my jesteśmy cały czas boksowani tym krzykiem i to w nas zostaje, niestety przekłada się na wszystkie inne rzeczy. No i za mało mamy natury w naturze, tak? Nie, nawet jeżeli wyjeżdżamy na urlop, to jakoś te życie, które nam podpowiada, że powinniśmy zrobić dużo zdjęć na Instagrama, pokazać, gdzie byliśmy, jakie piękne widoczki, a tutaj jemu kolację gdzieś tam na jakiejś wyspie cudownej. Wszystko fajnie. Ale może to jest ten czas, kiedy powinniśmy się odłączyć, popatrzeć po prostu oczami, nie kamerą. To też jeden z piosenkarzy ostatnio mówił, czy DJ, okay, że generalnie kiedyś ludzie przychodzili i tańczyli do muzyki, którą on gra, a dzisiaj wszyscy mają wystawiony telefon i nagrywają w ogóle, nie ruszając się ciałem. Więc chyba za bardzo poszliśmy w nadawanie, nie odbieranie i to niestety rezonuje z tym wszystkim, co mamy w pracy jako bodźce.
Izabela Grajek-Czabajska.
Na to, że jest jak jest, składa się na pewno wiele czynników. O kilku powiedziała Ola. Jednym bardzo decydującym moim zdaniem jest to, gdzie my jesteśmy dziś, a gdzie byliśmy 20 lat temu, jeśli chodzi o technologię. Jeśli sobie przypomnimy, jeśli ktoś jest z nas w średnim wieku, i przypomnimy sobie, jak wyglądał dzień naszych rodziców, to w zasadzie w momencie, kiedy wracali oni do domu, byli odcięci od wszelkich bodźców, może poza telewizorem, ale wybór był słaby.
Tak, dwa programy telewizyjne.
Jeden dobry serial.
Dzisiaj doszliśmy do sytuacji, w której przez 24 na dobę jesteśmy bombardowani techniką, elektroniką i nowoczesnymi technologiami w zasadzie z każdej strony. Wielu z nas, ja również, pracuję z zespołami wielokulturowymi. To się również wiąże z tym, że pracujemy w nienormowanych godzinach pracy. Zarówno w czasie doby, jak i w czasie tygodnia. Ja na przykład bardzo często nie pracuję w piątki, za to regularnie pracuję w weekendy. Jeśli dołożymy do tego dane, 23% Polaków nie potrafi wziąć urlopu bez stresu. 27% pracuje na urlopie. 65% odpisuje po godzinach. To kompletnie nie dziwi mnie ryzyko wypalenia zawodowego, ponieważ nasz organizm nie odpoczywa. Nawet jeśli teoretycznie odpoczywamy, no bo pojechaliśmy na ten urlop, no to jeśli 27% z nas na tym urlopie pracuje
i myśli o pracy, jest to w zasadzie, zaangażowanych.
To w zasadzie tak jakbyśmy nie pojechali. Czy to w ogóle da radę odkręcić? Da radę, wiem, bo próbuję to odkręcać jako trener biznesu z organizacjami i MŚP, i organizacjami korporacyjnymi, układając procesy komunikacyjne. W firmach, w spółkach tą komunikację inside, bo jakby nie tylko outside się zajmujemy. Jeśli poukładamy tą komunikację inside, jeśli jako organizacja przewidzimy pewne rzeczy, na przykład przestawimy sobie KPI, czyli wskaźniki różne, z efektów na efekty z dostępności człowieka, to bardzo trudno zrobić, zwłaszcza firmom z sektora MŚP. Ci ludzie przyzwyczajeni przez te 20-30 lat pracy na rynku bardzo niechętnie spuszczają pracownika ze swoich oczu. I dla nich dalej KPI-em, tym wskaźnikiem sukcesu, jest to, że ten człowiek jest dostępny, gotowy do pracy, a nie to, jak on realnie pracuje. Czyli jednym słowem, nazwalibyśmy to brzydko, ważniejsze są dupogodziny niż efektywność tej pracy. Jeśli zagłębimy się w te wszystkie procesy, które mamy w na razie mówimy tylko o pracy, chociaż wypalenie zawodowe to nie tylko to, co dzieje się w pracy, ale jeśli zagłębimy się we wszystko to, jakby co funkcjonuje w wielu organizacjach insight, w tej komunikacji insight, to zobaczymy, że nie ma żadnej higieny cyfrowej, nie ma żadnej higieny spotkań, nie ma, a nawet jeśli ona jest, to jak widać jest niewystarczająca, tak? Czy da radę tego uniknąć? Czy da radę ten trend odwrócić? Jak najbardziej, dlatego że te nowe pokolenia w ogóle nie chcą w ten trend wchodzić.
I stawiają żądania, bardzo jasne.
Stawiają, ale przecież musimy te organizacje przestawić, bo nie weźmiemy sobie innych wskaźników, innego trybu zarządzania do 20-latków, 30-latków, 40-latków, 50-latków. Czym prędzej jako organizacja dojrzejemy do zmiany, czym prędzej jako organizacja wprowadzimy, chociażby pilotażowo, inne ścieżki niż te, którym idziemy od tych 20 lat, tym lepiej dla nas.
No właśnie, a czy przedsiębiorcy zauważają te różnice, że tak jak pani wspomniała, te godziny wysiadywane, one są bezproduktywne i że tutaj trzeba byłoby zmienić jednak ten model zarządzania, żeby firmy były bardziej efektywne, bo się też często tutaj przedsiębiorcy mówią, no a my jesteśmy mało produktywni, no ale z czego to wynika? Z zarządzania, a nie z pracy tych ludzi.
Tu trochę zgeneralizuję, ale taka jest moja obserwacja. Łatwiej idzie to w tych firmach, gdzie zarządzają nimi kobiety. Nie wiem, z czego wynika taka
sytuacja. Jesteśmy bardziej zorganizowane.
Myślę, że jesteśmy bardziej elastyczne i gotowe na zmiany. Ale to oczywiście, wiecie, no to może być tylko moje doświadczenie. Natomiast moje doświadczenie takie jest. W tych organizacjach, nawet długo będących, dużych, znanych markach, które od 30 lat budują polskie PKB, sektora MŚP, tam, gdzie zarządza kobieta, łatwiej mi jest, jako trenerowi biznesu, przekonać ją do konieczności zmian. Być może wynika to z tego, że ona często była już w punkcie, o którym rozmawiamy. Ona często sama już przeszła przez ten etap, czy to wypalenia zawodowego, czy wręcz epizodów depresji. Dlatego jakby sama rozumie, jak ważne jest takie umiejętne zarządzanie procesami energii tak naprawdę, tak, w tej firmie. Wprowadzamy takie pilotażowe sprinty, czasami 9-dniowe, czasami dłuższe, żeby zobaczyć, jak zachowają się pracownicy. I w mojej ocenie tam, gdzie firmy te decydują się na pewne przestawienie w myśleniu, to prędzej czy później zaczyna działać. Tylko że tu jakby nakłada się wiele czynników. Nie wyrzucania pewnych ludzi poza margines pracy, pozostawienie zespołów wielokulturowych, wielopokoleniowych.
I z tym jest problem
teraz. Określenie, co jest ich mocnymi, co jest ich słabymi stronami, gdzie można tych ludzi z czasem wewnątrz organizacji rotować, mentoring w dwie strony. Czyli nie tylko ten mentor w stronę młodości, tylko też ten mentor młody w stronę wieku dojrzałego. To wszystko się przekłada na to, że jeśli do tego dobrze zaplanujemy KPI, jeszcze raz powiem, na efekt, nie na dostępność pracownika. Jeśli dobrze zaplanujemy obciążenia i zastępstwa na czas jego nieobecności, jeśli dobrze zaplanujemy ścieżki komunikacyjne i ścieżki, kiedy mamy do czynienia z sytuacją nietypową, czyli takiego zarządzania działaniami, komunikacją w wyniku jakiegoś, nie wiem, zagrożenia rynkowego, w wypadku jakiegoś nieprzewidzianego działania, to nagle się okazuje, że jesteśmy śmiało w stanie, przynajmniej wszyscy jako zespół, nie odbierać telefonów po 16, odpoczywać na urlopie, ładować te baterie po pracy, pracować w niektórych firmach, też się już mi to zdarzyło, w czterodniowym trybie pracy, a nie pięciodniowym. To jest możliwe. Natomiast, żeby to w ogóle wdrożyć, to jak mawiają Polacy, ryba psuje się od głowy.
Tu mi dałaś do myślenia, bo faktycznie tak sobie teraz to sumuję. I my mamy problem w naszych firmach, szczególnie tych mniejszych, z dwiema rzeczami, albo w mniejszych zespołach. Lider, który będzie stabilny również mentalnie, ale druga historia jest taka, że my nie panujemy nad talentami, czyli nad osobami, które myślą nieszablonowo, działają nieszablonowo, mają coś do
powiedzenia. Bo ich nie rozumiemy.
Mają jakieś wizje, czy coś
Boimy
takiego
i
chcemy te osoby po prostu sprowadzić do poziomu całej grupy, co jest nieopłacalne i dla firmy, i dla przedsięwzięcia, i dla produktu. Czasami nie wdrażamy innowacji i cały czas podcinamy skrzydła tym osobom właśnie, które być może mają coś do powiedzenia. Nie słuchamy ich i to wypala strasznie. Natomiast druga historia jest taka, też nawiązując do pierwszego tematu a propos zakładania firm, ja obserwuję bardzo dużo znajomych, którzy z pewnym doświadczeniem już w pracy w korporacjach czy w jakichś samorządowych miejscach, troszkę z wypaleniem na pewno, ale zakładają działalności polegające na rzemiośle. Czyli ewidentnie chcemy dać rękom popracować, chcemy troszkę się zaangażować w tworzenie takie, że mam na to wpływ i to też jest fajne.
To uwalnia głowę też, nie?
To wszystko uwalnia. Pokazuje, że jednak masz jakąś sprawczość, co też jest bardzo ważne przy wypaleniu. Pokazuje też, że ktoś odbiera, ktoś to chwali, ty masz czas, żeby pracować przy tym i to jest też niesamowite, bo chciałabym bardzo tak zachwycić się tym, że rzemiosło idzie w bardzo dobrą stronę, bo idzie w takie produkty wysoko
jakościowe,
pracuje się już z tkaninami, z dobrymi materiałami i jest to modne, więc no, jest jakaś szansa dla nas.
Może to sposób, w tym nas nie zastąpi sztuczna inteligencja, ale głos od słuchaczki pani Sabina do nas napisała. Dzień dobry, mam 56 lat i korzystania z urlopu nauczył mnie mój 33-letni syn i jestem mu za to bardzo wdzięczna, ponieważ przez moje lata pracy to urlop był pracą. Pani Sabina napisała także.
Czyli potwierdzenie tego, co powiedziałam, że po prostu to młode pokolenie zmusi rynek, zmusi rodziców, zmusi pracodawców
do myślenia
o zmianach.
Tak.
Na razie tylko pracodawcy narzekają na tych młodszych, ale będą musieli się przestawić. Zmieniamy temat. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono opłatę $100,000 dla firm zatrudniających cudzoziemców na wizach H1B dla pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne. Głównie te wizy są używane w sektorze IT. No i w popłoch wpadły amerykańskie firmy właśnie IT zatrudniające obcokrajowców. Wprawdzie Biały Dom zaczął tłumaczyć, że sprawa nie dotyczy pracowników, którzy już takie wizy mają, no ale Microsoft, JP Morgan, Amazon zareagowały na tę zapowiedź rekomendacją dla swoich pracowników, aby nawet na święta nie wyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych, bo może się okazać, że nie będą w stanie wrócić. No generalnie, jeżeli dzisiaj imigrant, specjalista chciałby pracować w Stanach, chciałby po tych zmianach zacząć pracę, to raczej na tę wizę nie zarobi, a to oznacza, że talenty zaczną Stany Zjednoczone omijać szerokim łukiem. Na ile to okazja dla Unii Europejskiej, dla krajów Unii Europejskiej na pozyskanie talentów? I czy my już powinniśmy zacząć działać, jakieś oferować projekty, pomysły, żeby ściągnąć tych ludzi do nas?
Ja krótko. Faktycznie jak zaczęłam analizować te doniesienia, to natrafiłam na kilka artykułów, że to dotyka 85 tysięcy wniosków czekających teraz na rozpatrzenie. Głównie mieszkańców Indii, którzy są zatrudniani jako wysokiej klasy specjaliści, jako tech workers, ale to, co jest mega, mega ważne, spójrzmy na to, kto zarządza firmami technologicznymi, takimi jak Adobe, Snowflake, Alphabet czy Microsoft. To są jednak indyjsko-amerykańscy szefowie i oni faktycznie bardzo dużo takich pracowników sprowadzają. Czy to są wszystko talenty? Prawdopodobnie bardzo wysokiej klasy, wyedukowani ludzie. Natomiast rynek nie znosi pustki. Już Kanada się upomniała, że bardzo chętnie przyjmie, jeżeli nie będą chcieli pracować w Stanach Zjednoczonych. Natomiast szef OpenAI dwa dni temu w Emiratach Arabskich uzyskał finansowanie na badania i również firmy, które na sztucznej inteligencji bardzo polegają, mają Mekkę właśnie w Arabii Saudyjskiej, jak i Emiratach, którzy potężne środki na to, żeby zrobić takie centra technologiczne w ich krajach przeznaczają, więc Ameryka generalnie ucina pewne trendy, chcąc zatrudnić więcej Amerykanów, jest to bardzo polityczny ruch. Natomiast
podcina sobie gałąź, na której
natomiast te duże korporacje nie odpuszczają i one będą przenosiły biura tam, gdzie będą mogli zatrudnić tych pracowników, między innymi do krajów właśnie Zatoki Perskiej.
Też bardziej bym stawiała na to, że te koncerny poprzenoszą się do takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie niż do Europy. A nawet jeśli do Europy, to nie, na pewno nie do Polski. Przynajmniej nie w tym momencie. Dlatego, że jeśli przyjrzymy się, jaką mamy zapaść na rynku sektora tech w Polsce, to już dzisiaj mamy na rynku setki, jak nie tysiące wykwalifikowanych, bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników IT, którzy tej pracy nie mogą znaleźć. Więc jakby my dzisiaj w Polsce nie mamy problemu z podażą
niedokwalifikowanych.
Tak, dokładnie. My mamy w drugą stronę. My mamy.
Czyli znowuż trzeba
problem.
Zakładać firmy, żeby tych ludzi zatrudnić te talenty i prowadzić do
my nie rozwijamy jakiegoś swoich projektów. Tak naprawdę jedynym polskim projektem, o którym słyszymy, że jest rozwijany, to jest Bielik, czyli polski model językowy. Natomiast czy słyszycie w takiej przestrzeni medialnej, bo być może one nawet się rozwijają, ale czy słyszycie, żeby było wsparcie, żeby był przekaz, żeby była dyskusja na ten temat gdziekolwiek?
W drugą stronę jest dyskusja o tym, że z NCBR-u ani z innych takich miejsc nie dostają wsparcia przełomowe, technologiczne projekty, które się dzieją.
I nie jedna taka technologia wyniosła się z kraju albo została założona poza nim. Niedaleko szukać. Każdy zna, albo może nie każdy, ale jak nie wie, co to jest 11 Lab, to niech się dowie. Chyba najpotężniejsza dzisiaj na rynku firma zarządzająca całą warstwą dźwięku, zaprzęgana pod AI-a. Czy to się rozwija w Polsce? No niekoniecznie. My nie mamy, to już też nie pierwszy raz dyskusja na antenie. My nie wspieramy, my nie dajemy ekosystemu, my nie dajemy wsparcia. To, co robimy dzisiaj, to obciążamy. Obciążamy przedsiębiorców, startupy kolejnymi podatkami, kolejnymi daninami, ZUS-ami od sprzedaży samochodów, na szczęście już nie, choć był i taki moment. Coś robimy nie tak, jako gospodarka. Zaczęliśmy rozdawać pieniądze, bardzo chętnie je rozdajemy. Czy tym, którzy tak naprawdę powinni otrzymać? Nie mam przekonania.
No nasze trzy największe mózgi, tak, zasilają OpenAI, a nie naszą polską technologię rozwijają w jakiejkolwiek formie czy w jakiejkolwiek firmie.
No właśnie i to jest bardzo duży problem, a potem się jeszcze okazuje, że te całe rzesze osób dobrze wykwalifikowanych być może znajdą pracę znowuż za granicą, a nawet w Stanach zdalnie, taniej, znacznie taniej, przez to, że ich jest tutaj tak dużo, niż mogłyby sobie do niedawna jeszcze na to pozwolić.
Kwestią, co było powodem, motywacją do wprowadzenia tak dużej opłaty za wizę, czy to, żeby nie było faktycznie pracy tych osób w tych amerykańskich koncernach, czy to, żeby życia nie przenosili do Stanów Zjednoczonych, bo zdalnie dzisiaj firmy technologiczne spokojnie pracują, więc kwestia znowu tutaj.
Jeśli chodzi o decyzję pana prezydenta, to myślę, że tutaj ciężko jest w ogóle znaleźć, co jest źródłem działań.
To jeszcze na koniec, prawie 63% Polaków popiera pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całym kraju. Wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest około 21%, z kolei z badania IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej wynika, że pomysł popiera ponad 80% kobiet i 73% osób w wieku 18-29 lat. Czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien objąć cały kraj, za i przeciw?
Ja jestem za, nie mam nic do dodania.
Ja myślę, że są za i przeciw. Ale już jeśli decydujemy się na takie rozwiązania, to myślę sobie, że zróbmy to chociaż z głową. To znaczy analizujmy to, co robimy. Czy te godziny zamknięcia są dostosowane do lokalnych danych, na przykład do jakiejś mapy interwencji policji. Czy my jesteśmy pewni, tak?
No ale co alkohol zmienia w dostępności w nocy? Tylko tyle, że więcej osób pije, pije na umór i są z tego problemy. Niech będzie więcej spożywczych sklepów otwartych w nocy
bez alkoholu, tak?
Albo z alkoholem, tak? Dlaczego tylko ograniczać dostępność alkoholu? Jakby to było nasze lekarstwo na wszystkie zła. No nie.
Dlatego powiedziałam, że jeśli już to wdrażać, znaczy nie, ja osobiście w ogóle nie jestem... Nie jestem takim zwolennikiem rozwiązań typu zakażmy czegoś. Znaczy wydaje mi się, że jeśli czegoś
ale
zakazujemy...
Ale tu udostępniamy dodatkowo, otwieramy tylko po to, żeby alkohol sprzedawać. Więc to nie jest zakaz, to jest nie, no to... udostępnianie. Dlaczego nie udostępnia się lekarstw i, nie wiem, chleba, tylko udostępnia się akurat alkohol?
No nie, no bo te punkty, w których się sprzedaje alkohol, to nie są tylko punkty, w których się sprzedaje alkohol. To są na ogół
sklepy... są zamknięte.
No nie, ale to są sklepy spożywcze, no nie tylko monopolowe, różne sklepy. Rozumiem, że to dotyczy...
No i stacje benzynowe, tutaj powiedzmy sobie, one 24 godziny na dobę i sprzedają.
Jeśli chodzi o stacje benzynowe, akurat uważam, że to nie jest bardzo adekwatne miejsce do sprzedaży alkoholu.
No właśnie.
Natomiast pomijając stacje benzynowe i zostając jakby przy zamykaniu, znaczy nie zamykaniu, tylko ograniczaniu sprzedaży alkoholu w punktach, w których się sprzedaje też inne rzeczy, tak? No to tak jak powiedziałam, ja generalnie nie jestem osobą tak z charakteru, która uważa, że zakazy rozwiązują problem. Myślę, że bardzo często jest tak, że wręcz go podbijają. Czyli na przykład równolegle może się okazać, że tu zamykamy, a dwa domy dalej w piwnicy i tak sprzedajemy.
Czyli meliny się pootwierają, tak? I ktoś zacznie robić interes.
Tak, natomiast jeśli już to robimy, tak załóżmy, że podjęliśmy taką decyzję, że wpłynęły na to jakieś badania, które to ewidentnie pokazują, że takie przyjęte rozwiązania w innych miejscach się sprawdzają, to ja bym tylko apelowała o takie... Być może tak będzie, sensowne wdrażanie. Czyli tak jak powiedziałam, dopasowanie do lokalnych danych, równoległe jakby przyjrzenie się temu, co robimy poza zamykaniem.
I do tematu na pewno będziemy wracać, bo on też wraca jak bumerang. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi były dziś Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR i Aleksandra Harasiuk, dyrektorka operacyjna Almeora. Ewa Palicka program realizowała, Iwona Wysocka prowadziła. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.